Dobrze czyńmy domownikom wiary. Cóż to takiego jest? Dlaczego mamy dobrze czynić? Słowo Boże tak mówi, więc mamy tak właśnie się zachowywać. Galacjan 6 rozdział od 7 do 10 mówi tak. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. W czynieniu dobrze nie ustawajmy. To jest naprawdę polecenie Boże i zachęta Ducha Świętego, żebyśmy tak działali. W 1 Tymoteusza, w 5 rozdziale, 8 wersecie jest powiedziane, jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Werset ten jest zaskakujący w swojej takiej naganie dla tych chrześcijan, którzy nie troszczą się o swoich domowników. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to przesłanie, jakie niesie ten werset, jakie apostoł Paweł pokazuje nam w mocy Ducha Świętego, abyśmy nie stali się adresatami tego wersetu, tego słowa. Apostoł Paweł bardzo ostro wypowiada się tutaj i dlatego nauczanie to można zaliczyć do takich bardzo ważnych doktryn chrześcijańskich. A więc apostoł Paweł chce nas przyzwyczaić do takiego właśnie działania, a nie innego. Każda nauka, która powinna być wykonywana w życiu, musi być zrozumiała po pierwsze i łatwa do uchwycenia, i tak też jest w tym przypadku. Nie jest to trudna nauka, abyśmy nie pojmowali jej, nie rozumieli. To jest coś naprawdę prostego i oczywistego, że mamy dbać o domowników swoich. Podstawowym znaczeniem tego fragmentu jest to, że każdy chrześcijanin, absolutnie każdy chrześcijanin ma obowiązek troszczenia się i dbania o osoby od niego zależne. Ma obowiązek. To nie jest jakiś wybór, albo będę dbał, albo nie będę dbał, tylko to jest obowiązek, to jest nakaz Pisma Świętego. Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko dzieci, ale odnosi się też do opieki nad starszymi rodzicami i dziadkami. Szczególnie powinien zapewnić jedzenie, schronienie i odzież. Tak, Słowo Boże mówi, więc musimy dbać o to i myśleć o tym. W Galacjan 6 rozdział 9 i 10, jak czytaliśmy, jest powiedziane, czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bardzo ważne jest dbanie o całą rodzinę. Całkowicie, o całą rodzinę. W 1 Tymoteusza, 5 rozdziale od 3 do 10 czytamy, że apostoł Paweł wskazywał na opiekę nad wdowami w kościele. Znamy ten fragment, więc nie czytamy go, bo bardzo często zaglądamy do tych listów apostoła Pawła, więc to jest dla nas znane słowo. Paweł rozróżnia jednak pomiędzy wdowami, które są samotne i opuszczone i które mają być szanowane i otoczone opieką Kościoła, wersety 3 i 5 o tym mówią, a tymi, które mają dzieci i wnuki, mogące o nie zadbać. I to werset 4 o tym mówi. Jeżeli chodzi o dzieci i wnuki, wdów, to apostoł Paweł mówi w 1 Tymoteusza 5,4. Niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Apostoł Paweł w wersecie 7 wzmacnia jeszcze swoje zalecenie i podaje je jako nakaz do przestrzegania. Przekaż im, czyli dzieciom, żeby były nienaganne. Przekaż dzieciom, aby były nienaganne. A w pierwszym Tymoteusza 5,8 pokazane są nadstępstwa nieprzestrzegania tego nakazu. A jeśli kto o swoich, czyli o rodzinę, to jest o wdowiałych rodziców lub dziadków, zwłaszcza o domowników, czyli żonę, dzieci, służbę, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Apostoł Paweł wskazuje na wszystkich członków najbliższej rodziny, którzy zależni są od gospodarza, jeżeli chodzi o opiekę, schronienie i wyżywienie. Wymienia wszystkich, którzy są zależni. A więc zobaczmy, Słowo Boże jest bardzo precyzyjne i dokładnie mówi o naszym zachowaniu, jak mamy się zachowywać, o tych, którzy są albo niesamowystarczalni, albo niedołężni, abyśmy o nich myśleli, abyśmy się o nich nie odwracali. Paweł mówi o troszczeniu się o doczesne i materialne potrzeby owdowiałych rodziców lub dziadków, jak i dzieci znajdujące się w domu. A więc musimy zawsze mieć na pieczy tych, którzy są niewystarczająco samowystarczalni, więc musimy myśleć o nich, musimy się o nich modlić i nie tylko modlić, ale też o nich troszczyć. Więc wszystko musimy zrobić, aby ta troska, tą troską byli objęci. Chrześcijanin nie może nagle uznać, że ponieważ wszystko poświęcił Bogu i służbie dla Boga, to nie będzie się wywiązywał ze swoich rodzinnych obowiązków. Przykładem takiej postawy było zaniedbywanie przez faryzeuszy ich rodziców. Na podstawie stwierdzenia, że ich dobra zostały poświęcone Bogu przez nazwanie ich korban. Ja myślę, że my wszyscy pamiętamy te określenia. To w Marka jest zapisane w 7 rozdziale od 9 do 13. Teraz nie będziemy tego czytać, ale znamy to. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to w domu może to przeczytać. Jezus wskazał im, że w ten sposób niweczą Boże przykazanie. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 12 werset mówi: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. A więc jeżeli chcemy mieć powodzenie, jeżeli chcemy mieć błogosławieństwo, jeżeli chcemy mieć zaspokojenie, to Słowo Boże mówi: czci ojca twego i matkę twoją, to wtedy zostanie też zrealizowane to, co Bóg nam obiecał. A więc Bóg obiecuje, ale zobowiązuje nas do robienia czegoś, co się Bogu podoba. I musimy pamiętać o tym, bo to jest ważne. Przychodzi błogosławieństwo. Opiekujesz się, przychodzi błogosławieństwo. I to na pewno będziesz zauważać i Bóg będzie ciebie prowadzić. Przez takie zachowanie faryzeusze unikali wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec najbliższych. Chrześcijanie powinni z wielką starannością upewniać się, aby tego rodzaju obłudne zachowanie nie stało się częścią ich życia. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. A więc Jezus Chrystus bardzo wyraźnie to podkreśla, że nasza sprawiedliwość, nas wierzących ludzi, nas chrześcijan, musi być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Co wy na to? Jest naprawdę ważne, abyśmy to wiedzieli i abyśmy z tego się wywiązywali. Służba Bogu obejmuje także troskę o naszych rodziców. Chrześcijanin powinien z wszelką starannością dążyć do tego, by wypełniać Słowo Boże. Z wszelką starannością. Ubezpieczenia społeczne są bardzo pomocne. Oczywiście są bardzo pomocne w naszym życiu na tej ziemi, ale i tak nie zwalniają one dzieci od odpowiedzialności za właściwą opiekę nad starszymi rodzicami lub dziadkami. Ubezpieczenia społeczne nie zwalniają nas z opieki nad tymi, którzy tej opieki w naszej rodzinie potrzebują. Pamiętajmy o tym. Nasz niebiański Ojciec jest dla nas przykładem opieki nad tymi, którzy są od Niego zależni. A więc Bóg nam pokazuje przykład i mamy wstępować w ślady Jezusa Chrystusa i tak postępować, jak On postępował. W opisie stworzenia możemy zobaczyć przykład pełnej miłości, Bożej troski względem naszych pierwszych rodziców, względem pierwszych ludzi na ziemi. Bóg przygotował piękną ziemię jako miejsce zamieszkania dla nich samych oraz ich potomstwa, pełnej światła, wody i pokarmu. Możemy oczywiście sobie poczytać, jak to pięknie jest opisane przez Dawida w psalmie 104. Nie czytamy tego teraz, w domu możemy sobie ten psalm równie dobrze przeczytać. A więc przeczytajmy go sobie i zobaczmy, jak to pięknie jest tam opisane. Kochani, przypomnijmy sobie, jak wyglądało to stworzenie, które Bóg czynił tutaj w całym tym okręgu niebieskim. Zobaczmy, jest powiedziane, że ziemia była otchłanią, prawda? Ale ta otchłań była napełniona wodą. Dlaczego? Bo Duch Święty unaszał się nad otchłanią, nad tymi wodami unaszał się. Kochani, jak sobie to wyobrażamy? Duch Boży unosił się po co? Szukał kogoś tam? A zobaczył, że nikogo nie ma, no to to dobre miejsce, tu trzeba człowieka umieścić. Nie, nigdzie nikogo nie było. Ale Duch Święty unosił się, wiecie po co? Bo unosił się nad różnymi miejscami. I Duch Święty wybrał najlepsze z nich. Najlepsze, które będzie odpowiednim miejscem do zamieszkania dla człowieka, którego Bóg miał zamiar stworzyć. A więc Duch Święty wybierał miejsce odpowiednie. I słuchajmy, prawda jest taka, jest dużo planet we wszechświecie, dużo różnych planet. Naukowcy niektórzy nazywają je egzoplanetami, czyli takimi planetami, które podobnie jak Ziemia również do życia się nadają. To czemu Duch Święty ich nie wybrał? Bo Ziemia była najlepszą z nich do zamieszkania dla człowieka. Najlepsze miejsce. Czy człowiek może mieszkać na Marsie? Oczywiście, że może mieszkać. Ale czy to jest odpowiednie miejsce do zamieszkania dla człowieka? Nie. Ludzie planują tam postawić bazy, ale muszą stworzyć sobie warunki, które pozwolą na zamieszkanie tam. A te warunki kosztują niebotyczne pieniądze, żeby w ogóle umożliwić zamieszkanie. Tam trzeba wszystko zrobić, żeby człowiek mógł tam przebywać. Podobnie chcą bazy założyć na Księżycu. Czy to jest możliwe, tam zamieszkanie na Księżycu, tak jak się mieszka na Ziemi? Oczywiście nie. Duch Święty wiedział, jakie miejsce wybrać, po to, żeby móc się dobrze człowiekiem zaopiekować. I to jest dla nas przykład. Dzieci zostały umieszczone w rodzinach. Po co? Dlatego, że to jest najlepsze miejsce, w którym dzieci mogą mieć idealną opiekę. I dlatego właśnie Bóg poprzez wybór miejsca do zamieszkania człowieka, a więc wybór ziemi, stworzył takie warunki, żeby człowiekowi było dobrze pod każdym względem. Oczywiście człowiek wiele razy próbował psuć to wszystko, co Bóg stworzył, ale Bóg i tak kontynuował to dobre dzieło względem człowieka. I teraz Bóg mówi, jestem dla was przykładem, abyście mnie naśladowali. A więc stwórzcie odpowiednie miejsce dla tych ludzi, czy starszych, czy młodszych, dla tych ludzi, którzy potrzebują waszej opieki. I ja ich oddałem pod waszą opiekę. Patrzcie, jak ja to robiłem i wy tak czyńcie. Bóg powiedział, że on jest święty i dlatego my mamy być jacy? Też święci. Bóg zaopiekował się człowiekiem i opiekuje się nadal, a teraz powiedział, wy ludzie, zaopiekujcie się tymi, których dałem pod waszą opiekę. Kiedy Izrael wędrował po pustyni przez 40 lat, Bóg zaopatrywał ich w mannę, odziewał ich i zapewniał, że obuwie nie zużywało się w miarę upływu czasu. Piąta Mojżeszowa, 29 rozdział, 4 werset mówi, prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Jozue, 5 rozdział, 12 werset. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymali już manny. Zobaczmy. Bóg troszczył się o nich. Można by było powiedzieć, zadać sobie pytanie, no nie zetlały na nich szaty i nie zbutwiało obuwie, ale no to co to za błogosławieństwo, jak 40 lat to ta samo ubranie i to te same buty nosili. To co to za błogosławieństwo Boże? A przepraszam, kto jest winien temu, że oni tam szli przez 40 lat? Czy Bóg planował, żeby oni szli do ziemi obiecanej przez 40 lat? Oni mieli iść raptem 2 miesiące, a nie 40 lat. Ale pomimo, że człowiek zgrzeszył, pomimo, że człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, to i tak Bóg przedłużył możliwość używania odzieży i możliwość używania obuwia i możliwość jedzenia manny. Oni zaczęli w końcu narzekać na tą mannę, że obrzydła już im ta manna. Ale mieli wejść do ziemi obiecanej i nie jeść już manny. Widzieliśmy, czytaliśmy. W Jozuego jest to napisane. W momencie, kiedy weszli i zjedli z płodów ziemi, do której szli, następnego ranka, pewnie niektórzy Żydzi jeszcze wyszli, żeby szukać manny, ale już jej nie było. A więc widzimy, to był pokarm tymczasowy, to było odzienie tymczasowe, to były buty tymczasowe, na pewien czas. Czy zdarza ci się nosić te same buty przez miesiąc? No myślę, że się zdarza. A przez 2 miesiące? Też. A więc tyle zaplanował Bóg, żeby ludzie mieli to samo obuwie. Ale oni byli winni, że to samo obuwie musieli nosić 40 lat. A więc troszczmy się. Jeśli Bóg się zatroszczył o Izraela, to i my się troszczmy. Gdy tłumy słuchaczy wędrowały za Jezusem, tak długo, aż byli głodni, będąc od Niego zależni w tamtej chwili, wtedy On, Jezus Chrystus, nakarmił ich. Mateusza 15, rozdział 38, werset mówi, a tych, którzy jedli, było 4000 mężów oprócz kobiet i dzieci. Nakarmił ich. Troszczył się o nich. Odeślijmy ich, uczniowie mówili. A co Jezus Chrystus powiedział? Nie. Oni są pod waszą opieką. Wydajcie im jeść. Śmieszne to było. Myślę, uczniowie nie śmiali się z tego, tylko byli mocno zdziwieni. No ale skąd tyle żywności? Tu, na pustyni. Ale Jezus Chrystus zadbał o to. I my mamy dbać o to. Tak samo mamy się zachowywać. Dbanie o potrzeby duchowe i cielesne ma być w nas bardzo wyraźnie uformowane. Abyśmy wiedzieli, że o wszystko mamy zadbać. Jezus zapewnił też opiekę swojej matce Marii. Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę w Piśmie Świętym. I chociaż On sam umierał na krzyżu, to jednak nie przeszkodziło Mu to pomyśleć o potrzebach Marii. Na krzyżu wisiał i troszczył się o Marię. Jezus zwrócił się do Jana, swojego ucznia, aby ten zaopiekował się Marią. Z krzyża to mówił. Jana 19, rozdział 26, 27 wersety mówią, potem rzekł do ucznia, oto matka twoja i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Dlaczego? A my tego nie wiemy. Pismo Święte nie wyjaśnia tego. Ale jest powiedziane, prawda? Zatroszczył się? Ależ tak, zatroszczył się. Jezus powiedział, cytując 5 Mojżeszową 8:3, jest to zapisane w Mateusza 4 rozdziale, 4 wersecie, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Prawidłową realizacją nauki biblijnej jest troska zarówno o zaspokojenie doczesnych, jak i duchowych potrzeb osób zależnych od nas, a zwłaszcza małych dzieci. W Efezjan w 6 rozdziale 4 wersecie jest powiedziane, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Widzimy, jak Słowo Boże zobowiązuje ojców względem swoich dzieci. Niebiański Ojciec karmi nas duchowym chlebem pochodzącym z nieba. Tak samo i my powinniśmy dawać osobom znajdującym się pod naszą opieką tyle cudownych słów żywota, ile jesteśmy w stanie dać. A więc karmmy tych, którzy potrzebują tego karmienia. Nie pozostawiajmy ich własnemu losowi. Chrześcijańscy rodzice powinni zapewniać swoim dzieciom duchowe schronienie od świata i jego sposobu myślenia. czy robimy to? Czy jesteśmy przejęci, czy jesteśmy zainteresowani tym, aby nasze dzieci nie przejmowały sposobu myślenia tego świata? Czy interesujemy się tym? Czy słuchamy, co one mówią? Jak mówią? Jakie słowa wypowiadają? Jakie myśli mają? Czy to się łączy z tym, co jest w tym świecie? Jeśli Jezus Chrystus się o nas troszczy. I jak Jezusa Chrystusa fizycznie już tutaj nie ma na tej ziemi, to nie ma też Jego słowa, nie ma nic, nie wiemy, co robić. Panie Jezu, nie wiemy, co robić. Czy tak? Pozostawił nam potężny obłok świadków. Świadków Jego świętości, świadków Jego wniebowstąpienia. Potężny obłok świadków Jego potężnego działania w uzdrowieniu, w nauczaniu. Mamy mnóstwo słów nauczania od Ducha Świętego. Jakby tego było mało, jeszcze i we współczesnych czasach Jezus Chrystus mówi do nas przez Ducha Świętego. Daje nam świeże słowo prorocze. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym, że nasze dzieci muszą być zawsze zanurzone w Bożym miłosierdziu poprzez nauczanie, poprzez dobry przykład. Rodzice powinni zawsze uczęszczać na nabożeństwa i zachęcać dzieci do poznawania Biblii, biblijnej historii, obietnic, nauk, przykładów, lekcji, zasad. To wszystko musi w nas tkwić, żebyśmy pamiętali, że nie ktoś za nas ma wykonać tą pracę, ale my mamy wykonać tą pracę. Ktoś może uzupełnić, jeśli jest dobrym nauczycielem, jeśli jest w Duchu Świętym płynącym nauczycielem. Może to uzupełnić, ale to my mamy być zainteresowani, czy nasze dzieci idą we właściwym kierunku. Wychowanie młodszych dzieci nie może prowadzić do zaniedbania rzeczy niezbędnych w tym życiu i uczynienia z nich ciężaru dla innych chrześcijan. Inni wychowają. Niech inni wychowają moje dziecko. Niektórzy tak robią, wręcz głoszą tego typu nauki, że Bóg wychowa Jego dzieci. Jeśli przez miłosierdzie Boże stanie się tak, to chwała Bogu. Ale w większości przypadków tak się nie dzieje. Pewien kaznodzieja ujął to w ten sposób. Jeżeli macie dzieci, to znaczy, że sprowadziliście je na ten świat i jesteście za nie całkowicie odpowiedzialni, również przed Bogiem. Jesteście im winni nie tylko wychowanie w religijności, ale również świeckie wykształcenie i przygotowanie zawodowe lub handlowe, aby dać im możliwość życiowego startu. Jeżeli nie jesteście przygotowani lub skłonni zapewnić im tego rozsądnego startu, to nie powinniście byli ich sprowadzać na świat. Skoro jednak sprowadziliście je na świat, wówczas czas, wpływy i środki powinny być w pierwszym rzędzie obciążone na ich rzecz. A więc nasze przychody, nasze obowiązki muszą przede wszystkim trafiać do tego, aby nasze dzieci odpowiednio zostały poprowadzone w tym życiu. Troszcząc się o wasze dzieci, będziecie błogosławieni. Nawet Ewangelia nie korzysta z pierwszeństwa względem waszego czasu. Wiedzmy o tym. Tak mówi Słowo Boże. Najwięcej czyńcie domownikom wiary, jest powiedziane. Polecenie dbania o własny dom rozciąga się też na dbanie o naszych braci w Chrystusie i duchowe dzieci. Jest to zgodne z nauką apostoła Pawła, że należy czynić dobrze wszystkim. Jak czytaliśmy w Galacjan 6:10, a najwięcej domownikom wiary. Najwięcej domownikom wiary. Chociaż sam apostoł Paweł nie był związany relacjami rodzinnymi, to jednak z wielką troską zabiegał o duchowy pokarm i troszczył się o swoją duchową rodzinę. W 2 Koryntian, 12 rozdziale, 14 i 15 wersecie napisane jest: oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Widzimy, jaka jest postawa? A niektórzy ludzie chcieliby to zrobić w odwrotny sposób. Zupełnie odwrotnie, przeciwstawnie. To rodzice mają majątek otrzymywać od dzieci swoich. Nie. Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże mówi, że mają otrzymać opiekę. Nie bogactwo i majątek, tylko opiekę. Pełną, potrzebną opiekę. Chyba, że jej nie potrzebują. To jest zupełnie inna sprawa. Poza zaspokojeniem niezbędnych potrzeb, takich jak żywność, schronienie czy odzież, a także potrzeb umysłowych, moralnych i duchowego wykształcenia, każdy chrześcijanin powinien samodzielnie zdecydować, w jak wiele rzeczy tego świata chce zaopatrzyć tych, którzy są od niego zależni. My decydujemy, jak bardzo chcemy zaopatrzyć nasze dzieci, tych, którzy są pod naszą opieką. Mamy jednak unikać nadmiaru i kierować się umiarkowaniem. Apostoł Paweł w liście do Filipian 4:5 mówi: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Skromność wasza niech będzie znana komuś tam, jakiemuś jednemu czy dwóm ludziom. Nie. Wszystkim ludziom. A więc musimy wszystko czynić, ale pozostawać w skromności. Pozostawać w pewnym ograniczeniu. Mamy też kierować się rozsądkiem, jeśli chodzi o dobra doczesne i rozrywkę dla rodziny. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset mówi: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. A więc zobaczmy, mocy, miłości i samoograniczania się. Powściągliwości. Mamy być skromni. Nasza rodzina może często bardziej potrzebować naszego czasu i wspólnie spędzonych chwil niż pieniędzy na kupowanie kolejnych rzeczy. Bardzo często dzisiaj ludzie, którzy mają dużo środków materialnych, zamiast być ze swoimi dziećmi, zamiast zajmować się nimi, dają im pieniądze. Mówią, a no to masz, kup sobie coś. I dają pieniądze, a te dzieci często już nie chcą pieniędzy, ale chcą ojca czy matki. Ich bliskości. Musimy też upewnić się, czy przypadkiem nie zaspokajamy pragnień własnego ciała polegających na posiadaniu rzeczy i przedmiotów. Coraz więcej i więcej i więcej. Samochód to jest taki środek do przemieszczania się. A więc wierzący człowiek powinien mieć stary, zdezelowany samochód, który ciągle mu się psuje. Czy tak? No nie. Ma mieć pojazd sprawny po prostu, żeby móc go używać do służenia innym ludziom, do tego, aby służyć swojej rodzinie, aby był po prostu sprawny. Ale jeżeli mamy samochód, do którego dziecka swojego nie chcemy wpuścić, bo z błotem na butach wejdzie mi na siedzenie, które jest warte. No właśnie. Skromność to jest to, co pozwala, żeby dziecko, oczywiście uczyć trzeba, żeby dobrze się zachowywało, ale nie będziemy zabraniać wsiadać do samochodu, bo to jest zbyt luksusowy samochód. I dzisiaj niektórzy ludzie są właścicielami setek samochodów. Jeden człowiek może iloma samochodami naraz się przemieszczać? Jednym. A oni mają setki. Ale do niektórych samochodów nie wpuszczą nikogo. Tylko oni sami mogą się nim przemieszczać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy zadbali o tych, którzy są pod naszą opieką, ale pamiętali o powściągliwości. Chrześcijanin to nie jest taki zbytkowny człowiek, ale człowiek, który trzyma siebie i innych w pewnych granicach rozsądku. Musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy tu na ziemi, aby zaspokajać swoje zachcianki. Może takim właśnie pragnieniem zapewnienia swoim najbliższym wszelkiego możliwego dobrobytu kierował się pewien człowiek, który miał na imię Lot. Wybrał on zieloną i żyzną dolinę, dolinę Jordanu. Jako miejsce na osiedlenie się. Tymczasem on i jego rodzina stracili wszystko. Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział, 23 i 24 wersety mówią tak. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okręg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność z ziemi. Naukowcy twierdzą, że przelatywała akurat blisko asteroida. I wiecie, była tak blisko Ziemi, że atmosfera ziemska, przyciąganie ziemskie ściągnęły ją. No i trafiła akurat w Sodomę i Gomorę, a miasto, które obok leżało, Soar, no jakoś nie zahaczyło. My jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, znamy to tak. Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Sam Pan z nieba. Sam Bóg o tym zadecydował. Anioł przyszedł i powiedział Lotowi, uciekaj w góry, bo zginiesz. A co Lot powiedział? Nie, panie, nie zdążę uciec w góry. Tu blisko jest miasto Soar. I co pan powiedział? A nie, to zahaczy. Zahaczy, ta asteroida, co ja ją zsyłam tutaj na ziemię, na pewno zahaczy o Soar. Nic z tego. Co pan powiedział? Zachowam Soar ze względu na ciebie. Uciekaj do Soaru. Gdy wzeszło nad ziemią słońce, Lot wszedł do Soaru. I dopiero wtedy spuścił Pan na Sodomę i Gomorę. Sam Pan z nieba. Widzimy, jaką mamy opiekę od Boga naszego Wszechmogącego. Dotykają różne tragedie, różne miejsca. Ale to Pan decyduje, gdzie będzie to nieszczęście. Jakie granice obejmie. Gdzie sięgnie, a dokąd nie sięgnie. Bóg zachowuje nas aż po dzień dzisiejszy. I w każdej modlitwie dziękujemy Mu za to. Panie, dziękujemy Ci, że zachowałeś Polskę od konfliktu zbrojnego. Kto decyduje o tym? Czy konflikt zbrojny obejmie Polskę, czy nie? No oczywiście Putin. Czy tak? Bóg. Bóg decyduje. Dlatego jesteśmy w rękach Bożych. I dlatego nasze dzieci, nasi domownicy są bezpieczni. Bóg je oddał pod naszą opiekę, a nas oddał pod opiekę Bożą. Widzimy, jak to się dzieje? Posłyszałem tu wojna, tam jakieś inne konflikty, a na Sumatrze trzęsienie ziemi, 6 stopni. Widzimy, jak mamy być wdzięczni naszemu Bogu i jak bardzo my mamy naśladować naszego Boga względem tych, którzy oddani zostali pod naszą opiekę. Bóg zaufał ci, dlatego ci dał dzieci. Zaufał ci, że rokujesz dobre wykonanie Jego woli. Czy spełniasz to, co Bóg od ciebie chce? Abraham walczył o Lota. Prosił Boga. I to, co tu przeczytaliśmy, jest tam w tym fragmencie, w innych wersetach opisane. I wyszedł w rano Abraham i spojrzał w stronę Sodomy i Gomory. I zobaczył dym unoszący się, jakby dym z pieca. Wiedział już Abraham, że w Sodomie i Gomorze nie znalazło się 10 osób, które by zatrzymały gniew Boży. Nie znalazło się nawet 10 ludzi. Czy podwyższasz tą liczbę? 10 osób, które szukają oblicza Bożego. Po to, żeby styżyniec stanął. Po to, żeby Kościół Boży się rozwijał i wzrastał. Czy jesteś jednym z tych 10, którzy zostali wybłagani przed Bogiem? Aby ze względu na nich Bóg zachował to miejsce, w którym mieszkasz. Żeby nie było wojny, żeby nie było trzęsienia ziemi, żeby nie było wybuchu wulkanów. No, tam wulkanów. Po co o tym gadać w ogóle? Przecież w całej Polsce nie ma żadnego wulkanu. są miejsca na ziemi, gdzie były puste pola, równina. W ciągu tygodnia wyrósł potężny wulkan i wybuch. Czy wiemy o tym, że może tu, w tym rejonie, w którym mieszkamy, nagle pojawić się wulkan i wybuchnąć? Nie ma rzeczy niemożliwych u Boga. To Bóg decyduje. Ale od ciebie i ode mnie zależy, czy Bóg zachowa nas w łasce swojej, czy przedłuży nasze życie, czy nam pobłogosławi, czy odwróci się od nas. Izraelici kiedyś doprowadzali do tego, że Bóg nie chciał im pobłogosławić. Dlaczego? Bo Bóg powiedział tak: obróciliście się do mnie plecami, a nie twarzą. Dlatego też i ja nie będę wam błogosławił. Nigdy nie czyńmy takiego posunięcia w naszym życiu, aby odwrócić się do Boga plecami. Słuchajmy, co do nas mówi i wykonujmy Jego dzieła, a będziemy zachowani. I niech nas Bóg w tym obficie błogosławi. Amen.